A gościem Poranka Wnet jest pan Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Wczoraj emocjonujący wieczór, emocjonująca noc w polskim Sejmie. Było głosowanie, jeżeli chodzi o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości, pana szefa Zbigniewa Ziobry. Udało się.
Udało się. Te kolejne zwycięstwa, to już jest siódme, pokazują miałkość opozycji, pokazują zakłamanie i pokazują to, co zrobiliśmy przez te 7 lat rządów, poprawiając po pierwsze nieudolności z czasów PO-PSL, poprawiając prawo, które było celowo robione pod to, żeby tutaj grasowały mafie lichwiarskie, mafie lekowe. I to jest dla nas okazja też do pochwalenia się naszymi sukcesami. Bo przecież to Platforma stworzyła przepisy zachęcając lichwiarzy do tego, żeby tutaj kosztem Polaków dorabiali się fortun, zarabiali majątki. Tak samo z mafiami farmaceutycznymi. Nie było 200 leków na polskich półkach. 16 milionów osób nie otrzymywało należnych im leków. Dlaczego? Bo Platforma w lipcu 2015 tak prawo zmieniła, żeby sprzyjać mafiom lekowym. I to zrobiliśmy, że nie dość, że sprzątaliśmy po tamtych okropnych czasach bezprawia, to jeszcze zrobiliśmy rzeczy, o których pan minister wczoraj powiedział. Tak? Walka z mafiami VAT-owskimi. Dlatego dzieci mają 500+, dlatego jest emerytura plus, darmowe leki, wsparcie dla seniorów z tych pieniędzy, które pan minister Zbigniew Ziobro odzyskał z mafii VAT-owskich.
Ale ja jeszcze wrócę do wczorajszego głosowania. Przeciw odwołaniu ministra Ziobry głosowało 228 osób, za odwołaniem 226, 3 wstrzymały się od głosów. I ta trójka jest języczkiem uwagi, to jest bardzo ważna trójka posłów. Mówię o pani Agnieszce Ścigaj, o Andrzeju Sośnierzu i o Zbigniewie Giżyńskim. Pokazuje to kruchość z jednej strony koalicji, a jeszcze z innej strony bardzo dużą zależność od tych posłów, panie ministrze.
Stabilną większość to pokazuje, pani redaktor. Jesteśmy...
Stabilna? Przewaga 2 głosów jedynie?
Brakło 5 głosów, ponieważ zgodnie z prawem potrzeba było 231 głosów opozycji do odwołania pana ministra. Brakło im 5. To jest dużo. Mamy tę stabilną większość. Jako Zjednoczona Prawica idziemy po kolejne zwycięstwo w wyborach za rok.
Ale już jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy i o w ogóle sprawę związaną z KPO, tutaj jednak ustami rzecznika rządu, mówię oczywiście o panu Millerze, jest powiedziane wprost, że będą musieli najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość szukać koalicjantów do głosowania gdzie indziej. Solidarna Polska nie poprze wielu tych rozwiązań, które są.
Musimy się z nimi zapoznać. W odróżnieniu od Komisji Europejskiej te propozycje wczoraj przedstawione tuż przed głosowaniem nie były nam znane wcześniej.
O których pan mówi, panie ministrze?
Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, bo o tym mówimy, jako ta rzekoma realizacja jednego z kamieni milowych. Musimy się z tym zapoznać. Dla nas to jest bardzo trudne, bo prowadzi do anarchizacji sądownictwa. Podważanie statusu jednego sędziego przez drugiego. Ludzie czekają na wyrok, tymczasem sędziowie bawią się w przepychanki polityczne i mówią, że ich kolega nie jest sędzią.
Ale mówi pan o tym, że nie zapoznali się państwo. Wczoraj poznali państwo te przepisy. Do kiedy państwo mają wydać jakąś opinię? Do kiedy państwo mają swoje stanowisko przedstawić?
Będziemy dyskutować. Wczoraj to wydarzyło się nagle. Tuż przed głosowaniem nad wotum doszło do zaprezentowania publicznie tych przepisów.
Ale tak na szybko, co pan o nich sądzi?
Dla nas jest to bardzo trudne, jak powiadam, ponieważ kwestionowanie jednego sędziego przez drugiego prowadzi do anarchizacji sądownictwa. Nie przesądzamy sprawy w tej chwili, na pewno będziemy dyskutować i wczoraj w trakcie debaty powtarzaliśmy nasze stanowisko. Ludzie czekają na wyrok, natomiast sędziowie bawią się w przepychanki.
Ale o co chodzi dokładnie w tym projekcie, że kwestionowanie jednego sędziego przez drugiego? Jakie to ma zastosowanie? Jak to ma wyglądać w praktyce?
Sędzia, który został wybrany przez demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa, mógłby być kwestionowany przez drugiego sędziego, który pochodzi z czasów korporacyjnej Rady Sądownictwa.
To jest projekt złożony przez, przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, tak?
To jest uzgodnienie tych warunków z Komisją Europejską. Natomiast nie znaliśmy tego, zapoznamy się z tym i będziemy dyskutować, będziemy rozmawiać. Niczego w tej chwili nie przesądzamy. Natomiast powtarzam, to jest dla nas bardzo trudne, ponieważ to prowadzi do anarchizacji sądownictwa. Powtarzaliśmy to wczoraj w trakcie debaty i jest to sprzeczne z wyrokami Trybunału
Konstytucyjnego. Dlaczego Komisji Europejskiej tak zależy na tym przepisie, na tych przepisach?
Komisja Europejska robi wszystko, żeby pieniędzy Polsce nie wypłacić. I szuka kolejnych pretekstów.
I wiedzą, że nie poprą państwo i że nie będzie większości dla tego projektu?
Nie przesądzamy tego. Powtarzam, musimy się zapoznać. Teraz trudno jakiekolwiek werdykty. Zapoznamy się, przeczytamy, będziemy nad tym, będziemy to analizować. Wczoraj przygotowywaliśmy się do wotum i na tym tylko byliśmy skoncentrowani. Przyjdzie czas na dyskusję nad tymi kwestiami, może nawet w dniu dzisiejszym.
Natomiast... Ale jednak sceptycznie mimo wszystko pan się wypowiada z taką dozą niepewności.
Mam zaufanie do naszego Trybunału Konstytucyjnego, który podkreślał, że tego typu mechanizmy są sprzeczne z konstytucją. Mało tego, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej też w ostatnim czasie zmienił nawet swoje orzecznictwo i nie pozwala na kwestionowanie statusu sędziów. I trzecia rzecz, bardzo ważna, to jest naruszenie prerogatyw pana prezydenta. Nominacja prezydencka kończy dyskusję, czy sędzia jest właściwie, czy niewłaściwie powołany. I tak to wynika z orzeczenia również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I Trybunał Konstytucyjny, TSUE i wreszcie konstytucja nasza, która jest ponad prawem europejskim, mówią jasno, że sędzia powołany raz nie podlega zakwestionowaniu. Dlatego, ale będziemy dyskutować, ponieważ Zjednoczona Prawica jest ogromną wartością i jedność jest dla nas bardzo ważna. Bo alternatywą jest zdradziecka partia niemieckich interesów.
Ale już bardziej jasne stanowisko mają państwo, jeżeli chodzi o ustawę wiatrakową, tak zwane 10H. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie chyba sprawę z tego, że Solidarna Polska jest niechętna i przeciwna tym zmianom, jeżeli chodzi o ustawę wiatrakową. Polskie Stronnictwo Ludowe popycha PiS do tego, żeby te przepisy jak najszybciej zliberalizować. Rozumiem, że tutaj państwo nie zmieniają stanowiska.
Trwa dyskusja w tej chwili. Widzimy zagrożenia, które są zawarte
Jakie?
W tej ustawie. Dziś wiatru nie ma, nie ma słońca. Energia pochodząca z odnawialna energia jest cenna, ale jest energią nietrwałą. Jest energią niestabilną. Wymaga backupu, zabezpieczenia w postaci elektrowni gazowych. I tu jest właśnie ten problem. Uzależnianie się od gazu to jest wpychanie nas w objęcia Rosji, Putina. To przecież Donald Tusk, Europejska Partia Ludowa, Niemcy uzależniły Europę od gazu rosyjskiego, pomagając budować Putinowi fortunę, przy pomocy której w tej chwili morduje niewinnych Ukraińców.
To nie tylko...
I dlatego też wszelkiego rodzaju inwestycje w wiatrakowe powinny być dokonywane z głową. Tak?
No ale chyba Prawo i Sprawiedliwość trochę wychodzi państwu naprzeciw, bo wiemy, że 10% mocy, które są produkowane w tych elektrowniach wiatrowych, mają być stricte przekazane na rzecz mieszkańców danej gminy, na terenie której ta elektrownia się znajduje. To chyba dobre rozwiązanie. To chyba jest ukłon też trochę może w państwa stronę.
Powtarzam. Trwa dyskusja i jesteśmy świadomi tego, że jest to...
Jeden z kamieni milowych, przypomnijmy, to jest właśnie ta ustawa.
Tak, oczywiście. I prowadzimy debatę w tej sprawie. Natomiast wskazujemy na zagrożenia, które sprawiają, że ta energia niestabilna nie jest w żaden sposób. A dodatkowo jeszcze, przypomnijmy, że w odróżnieniu od producentów infrastrukturę na biomasę na przykład, gdzie to są polscy producenci, ci, którzy produkują wiatraki czy fotowoltaikę, to są dostawcy niemieccy.
To już mamy sądy, mamy ustawę wiatrakową, tych kamieni milowych, których państwo dosyć sceptycznie podchodzą, jest wiele. Czy pan w ogóle, panie ministrze, i pana środowisko liczą na to, że my przed wyborami, które w Polsce mają się odbyć w kolejnym roku, dostaniemy jakiekolwiek pieniądze z KPO?
Rolą, celem Brukseli jest osadzenie tutaj Donalda Tuska jako swojego namiestnika i uczynienie z Polski województwa Unii Europejskiej, w zupełnie podległego Brukseli i de facto Berlinowi. I ja jestem realistą i komisja będzie wyszukiwać kolejne preteksty do tego, że tych pieniędzy nam po prostu nie dać, bo wie, zresztą jak się czyta komentarze niektórych polityków opozycji. Dzisiaj Leszek Miller powiedział, że opozycja wcale nie powinna pomagać w uzyskaniu tych pieniędzy, ponieważ jeżeli te pieniądze tutaj wpłynęłyby, no to pomogłyby wygrać wybory. My te wybory wygramy i bez tych pieniędzy, to żeby było jasne. Natomiast Komisja Europejska, też jestem tutaj absolutnie o tym przekonany, że będzie wyszukiwać kolejnych pretekstów i zawsze pretekst się kolejny znajdzie. Nie sądy. Sądy to jest tylko wymówka.
Czy my, panie ministrze, w takim razie nie, oczywiście nie, my jako Polska tak, ale jako przede wszystkim, czy pan premier Mateusz Morawiecki, czy osoby, które negocjują z Komisją Europejską, czyli minister między innymi Waldemar Buda, czy my nie jesteśmy zbyt delikatni w tych negocjacjach. Mówię o na przykład korzystaniu z prawa weta. W ubiegłym tygodniu rozmawiałam z europosłanką Elżbietą Rafalską, która wyraźnie powiedziała, że Polska za mało korzysta z tego instrumentu. Czy my nie powinniśmy w ramach negocjacji czy przyspieszenia wypłacenia pieniędzy z KPO po prostu niektóre rzeczy zawetować i patrzeć na Viktora Orbana, który ten instrument wykorzystuje. Polska jakby go w ogóle nie widziała.
Im więcej ulegamy, tym więcej Bruksela żąda. Tak właśnie działa unijny szantaż i skutki są niedobre dla Polski. Powtarzamy to cały czas.
Czyli powinniśmy wetować więcej rzeczy? Na przykład co?
Weto jest elementem dyskusji. Z weta wielu korzystało premierów, którzy deklarują się jako zwolennicy nawet federalizacji Unii Europejskiej.
No tak, z tego co pamiętam, premier Holandii.
Premier
tak?
Holandii na przykład, tak. Że weto jest naturalnym instrumentem polityki negocjacyjnej.
To premier Mateusz Morawiecki powinien go częściej używać? Polska powinna z niego częściej korzystać?
Na pewno w 2020, w grudniu, dwa lata temu, został, gdyby weto zostało zgłoszone, nie byłoby mechanizmu szantażu, który pozwala dziś na
blokowanie pieniędzy w Polsce. O systemie związanym z praworządnością, tak?
Tak.
I na przykład sytuacja z wczoraj. 15-procentowy podatek nakładany na największe podmioty gospodarcze. Wiemy, że weto w tej sprawie wycofały Węgry, a Polska zgłosiła wątpliwości. Nie zgłosiła weta, tylko wątpliwości. Może to był dobry moment, żeby zawetować ten 15-procentowy podatek.
Podkreślaliśmy to, że ważne jest to, żebyśmy korzystali umiejętnie z mechanizmów, które mamy, a elementem tych mechanizmów negocjacyjnych jest również weto i to jest nic dziwnego, że ono jest stosowane. Podkreślam, że w tej chwili już płacimy odsetki od gigantycznego kredytu, który jest de facto lichwiarską pożyczką, mówię o tym KPO, a pieniędzy nie ma. Więc tak jakby kredytobiorca musiał spłacać odsetki, a nie miał jeszcze kredytu. Także Bruksela gra nieczystymi kartami.
A może my za słabo negocjujemy po prostu? Polski rząd
na pewno trzeba z Unią Europejską trzeba grać twardo. Oni nie grają fair wobec nas i trzeba być świadomym tego, że wszelkiego rodzaju ustępstwa będą rodziły kolejne próby.
Czyli jak powinien
szantażu.
Zachowywać się premier Mateusz Morawiecki w takiej sytuacji?
Podkreślaliśmy to, że w momentach kluczowych nie powinniśmy dawać narzędzia Unii Europejskiej do szantażu wobec nas.
Ale sytuacja jest jaka jest. Mamy 14 grudnia 2022 roku. Co dzisiaj powinien robić polski rząd? W jakim kierunku premier Mateusz Morawiecki powinien działać? Powinniśmy odstąpić od KPO?
W tej chwili pieniądze się nam należą. Dlatego, że spełniliśmy wszystkie warunki, które które były uzgadniane i jesteśmy okradani w biały dzień przez Komisję Europejską. My tutaj cele polityczne, komisja, które ma przed sobą, czyli zmiana większości parlamentarnej i dopomaga. Komisja prowadzi już politykę kampanię Platformy Obywatelskiej, blokując nam te środki de facto. Wybory mamy, wiemy, za rok. Także jesteśmy tutaj absolutnie przekonani o tym, że jako Solidarna Polska, że Bruksela nas tutaj rozgrywa i bezwzględnie powinniśmy stosować środki, które mamy w ręku, te narzędzia, które są, a
czyli
jest nim
nie
również
odstępujemy od KPO na razie. Nie
te pieniądze nam się
rezygnować.
Należą. Te pieniądze nam się należą, absolutnie.
Czyli rezygnacji z KPO nie ma na razie. Państwa głowach. Dobrze. Też ważna ustawa. Dzisiaj pierwsze czytanie projektu ustawy w obronie chrześcijan. Projekt obywatelski, ale pod którym między innymi pan zbierał podpisy. Czy uważa pan, że w Polsce prześladowani są chrześcijanie? Że potrzebna jest taka ustawa?
Tak. Tak, absolutnie. Potwierdzają to fakty. Mamy w tej chwili 1400% ataków na chrześcijan więcej niż jeszcze 7 lat temu. Prokuratura w tej chwili prowadzi 2435 postępowań. 7 lat temu było to 167 takich spraw. Są to ataki fizyczne, ataki słowne, jest agresja, dyskryminacja, wkraczanie do kościołów, przerywanie nabożeństw, niszczenie krzyży. Niedawno kolejna tego typu sytuacja miała miejsce w jednej z gmin, gdzie wójt się zwrócił do mnie z prośbą o pomoc. Droga krzyżowa, którą odbudował po zniszczeniu przez wandali, została ponownie zniszczona. Satanistyczne symbole zostały tam poumieszczane.
Czyli co, obecne przepisy są niewystarczająco zabezpieczające prawa chrześcijan w Polsce?
Oczywiście, że nie. Gdyby były, no, sądy by ich nie uniewinniały. A przecież mamy regularnie uniewinnienia ludzi, którzy wkraczają do kościołów, przerywają msze święte i sądy ich uniewinniają.
To co ma się zmienić w tej nowej ustawie, panie ministrze?
Już kończę tylko. Sądy uniewinniają tych, którzy rozwieszają wizerunek Matki Bożej w aureoli tęczowej na śmietnikach czy na toalecie. Co ma się zmienić? Przede wszystkim powinno się chronić krzyż czy kościół, niezależnie od tego, czy to obraża uczucia chrześcijan, czy nie. Bo to jest ta blokada, którą wprowadzili komuniści w 1949 roku w dekrecie o sumieniu i wyznaniu, która wtedy, gdy było ciche przyzwolenie do ataków na kościół, nie wystarczyło zniszczenie kościoła czy krzyża, trzeba było szukać wiernych, którzy będą chcieli zeznawać przeciwko tym agresorom. A ludzie wiemy, że się boją, nie mają czasu. Ale mimo to, że nawet będą zeznawać, twierdzić, że zostali urażeni, to jednak i tak sądy uniewinniają tych sprawców. Dlatego chcemy skreślić obrazę chrześcijan, obrazę wiernych, żeby sam fakt zniszczenia miejsca kultu religijnego czy przedmiotu kultu religijnego był karalny.
Jak będzie karany? Co się zmieni, jeżeli chodzi o penalizację?
Kar nie zmieniamy do lat 2 pozbawienia wolności, tak jak obecnie. To jest bardzo pierwsza sprawa. Druga sprawa, którą chcemy wprowadzić, bardzo istotna, to zapewnić wolność religijną tym, którzy są dziś dyskryminowani z przyczyn właśnie wyznawanej przez siebie wiary. Został zwolniony pracownik IKEA za to, że bronił poglądów religijnych.
Rozumiem, że mówią państwo o wszystkich religiach.
Tak. Absolutnie. To jest ustawa prowolnościowa. To nie jest ustawa w obronie jednego konkretnego kościoła.
Tak jest przedstawiana.
Tak, to jest ustawa w obronie wolności sumienia.
Ale
i
sama
wyznania.
Nazwa w obronie chrześcijan jednak jest.
Ponieważ chrześcijanie są najbardziej atakowani. I to jest ta istotna kwestia. Natomiast, powtarzam, wszystkie religie są chronione.
Może bardziej lepiej by było to nazwać w obronie religii po prostu. Wtedy może by było to bardziej przyjęte z takim entuzjazmem.
uznaliśmy, że obrona chrześcijan jest dobrym
określeniem. Jest dobrym określeniem. Tak. W mediach możemy przeczytać coś takiego, że politycy, no właśnie, PiS mają sceptyczne podejście do projektu. Nie mówię o politykach Solidarnej Polski, tylko o politykach Prawa i Sprawiedliwości. A negatywną opinię o tym projekcie wydał też Sąd Najwyższy. Jak to jest, panie ministrze?
Absolutnie się nie zgadzam z Sądem Najwyższym. To Sąd Najwyższy nie ma tutaj jakiegoś, nie jest nieomylny.
Ale tak? Co Sądowi Najwyższemu się nie podoba w tej ustawie?
Twierdzi, że obecne prawo jest wystarczające, co jest absolutnie bzdurą. Pokazałem, że nie jest wystarczające. Prawo jest dziurawe i rozzuchwala tylko sprawców do tego typu aktów agresywnych. Natomiast jeśli chodzi o kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, projekt jest niepolityczny. Projekt jest proobywatelski, prowolnościowy i każdy, komu leży na sercu ta podstawowa wolność, jaką jest wolność religijna, powinien tej ustawy po prostu bronić. Zresztą święty Jan Paweł II podkreślał, aby bronić krzyża w swoich domach, rodzinach, w życiu publicznym i społecznym również. Nie pozwalać na obrażanie go, a dziś fala agresji, hejtu, dyskryminacji, mowy nienawiści przeciwko chrześcijanom jest gigantyczna.
Czyli myśli pan, że będzie poparcie dla tego projektu w Zjednoczonej Prawicy całej?
Mam nadzieję, że tak będzie. Jestem nawet głęboko o tym przekonany.
Dzisiaj pierwsze czytanie i później jakie prace?
Później pracę w komisji i następnie uchwalenie ustawy. Ustawy, na którą czekają setki tysięcy, miliony Polaków. Przypomnę, że prawie 400 tysięcy podpisów zebraliśmy, ponieważ to jest projekt obywatelski. Bardzo dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy się podpisali pod naszym projektem. Wszystkim, którzy się zaangażowali, wolontariuszom Akcji Katolickiej, Radio Maryja, Telewizji Trwam, Niedzieli. Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tę akcję, ale też grupom społecznym, strażakom, kołom gospodyń wiejskich, sportowcom, klubom sportowym. Naprawdę to
rozumiem,
była gigantyczna akcja społeczna realizowana przez całe wakacje. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którym leży na sercu wolność i tożsamość chrześcijańska, które, przypomnę, trzeba podkreślać, stanowiły fundament naszego kraju. Nie było Polski przez 123 lata na mapie Europy, ale był naród, który trwał dzięki tym wartościom, które dziś obronimy na pierwszym czytaniu.
Dzisiaj poznamy przyszłość tego projektu i jeszcze dwie sprawy, bo czas nas nieubłaganie goni. Projekt jest odpowiedzią na zagrożenie, które płynie do nas ze strony Rosji. Agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym zagrożenie spowodowała konieczność zmian kodeksu karnego. Mówię o zmianie kodeksu karnego, jeżeli chodzi o kary za szpiegostwo. Co się dzieje, panie ministrze, z tym projektem?
Projekt będzie rozpatrywany jako projekt poselski. Przygotowaliśmy go w ministerstwie wspólnie we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bardzo ważne.
A gdzie on utknął teraz?
Czeka na rozpoznawanie swoim w kolejce. Jest już u pani marszałek. Więc niebawem,
a kiedy będzie?
Niebawem.
Procedowany?
Mam nadzieję, niebawem będzie procedowany.
No na tym posiedzeniu na pewno nie.
Na tym posiedzeniu mamy budżet, było wotum nieufności, jest ustawa o obronie chrześcijan. To posiedzenie jest wyjątkowo...
Czyli szpiegostwo na razie nie.
W przyszłym roku, w najbliższym posiedzeniu, mam nadzieję, że jednym z najbliższych ono będzie. Bardzo ważna ustawa, chcę zaznaczyć, do kary dożywotniego pozbawienia włącznie, ale też karalność wszystkich działań maskujących szpiegostwo. Różnego rodzaju NGOsy, organizacje, działania hybrydowe, też przygotowanie do szpiegostwa powinno być karalne i powinniśmy wreszcie przywrócić zdrady ojczyzny. Dzisiaj karalne jest jedynie zachowanie polegające na udziale w obcym wywiadzie. Tymczasem jest szereg zachowań, które właśnie są działaniami mającymi na celu szkodzenie Polsce. Tymczasem one są zupełnie bezkarne. Także tutaj ustawa jest kompleksowa, także szpiegostwo nieumyślne. Często szpiedzy się właśnie tłumaczą, czy osoby działające na szkodę Polski tłumaczą się w ten sposób, że nie wiedziały, że rozmawiają ze szpiegiem. Trzeba mieć świadomość, zwłaszcza jeżeli ktoś jest funkcjonariuszem, tego co się czyni.
No i sejmowa podkomisja zajmie się także w tym tygodniu sędziami pokoju. Wiemy, że ten wniosek złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę, projekt ustawy właśnie o sądach pokoju, jest bardzo istotny. Co się dzieje w tej sprawie? Jak pan się odnosi do tego projektu?
Projekt jest procedowany. Bierzemy udział w tej dyskusji.
Realny, nierealny do wprowadzenia w tej kadencji Sejmu?
Trwa dyskusja i ten nad tym projektem pracujemy w tej chwili. Sędziowie pokoju jako sama koncepcja w polskim tym kształcie, on ma niewiele wspólnego z klasycznym sędzią pokoju, jak to w Wielkiej Brytanii, czy we Włoszech na przykład. Sędzia pokoju miałby zajmować się sprawami drobnymi, miałby być wybierany w wyborach powszechnych, natomiast pamiętajmy, że mamy ograniczenia konstytucyjne. Sędziowie w Polsce nie mogą być wybierani. Konstytucja na to nie pozwala. Ponadto sędziowie są nominowani przez pana prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Nie mogą być kadencyjni, a tam jest ta kadencyjność. Poza tym jest też, rozwiązania są, które sprawiają, że za kary, za poważne przestępstwa, kary sędziowie ci mogą wydawać dużo niższe, więc też obawiamy się, żeby to nie była droga do jakiejś jednej wielkiej amnestii.
Solidarna Polska poprze ten projekt?
Pracujemy nad nim. Jesteśmy...
Najczęstsze słowo podczas dzisiejszej naszej rozmowy.
Tak, no to są... To...
Pracujemy, dyskutujemy.
Te procesy, tak. Te procesy się dzieją i trudno cokolwiek przesądzać przed zakończeniem ostatecznym, prawda? Także nasze stanowisko jest uwzględniane i staramy się wypracować rozsądny kompromis.
Kompromis to jest ważne słowo, tym bardziej, gdy w wielu sprawach państwo różnią się z Prawem i Sprawiedliwością. I na koniec jeszcze, panie ministrze, komisja weryfikacyjna, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, a także wpływ rosyjskich służb, jak pan się odnosi do tego pomysłu, do tego projektu, bo wiemy, że opozycja bardzo krytycznie podchodzi do takiej formy działania tej komisji.
Tak, to jest to bardzo ważna komisja. Komisja, która została stworzona na wzór Komisji Weryfikacyjnej Warszawskiej, która pana ministra Patryka Jakiego, która odniosła wielki sukces, przypomnę, za rządów Platformy ludzie tracili domy, mieszkania, byli wyrzucani na bruk pod oknami Hanny Gronkiewicz-Waltz, dochodziło do gigantycznych tragedii. Łapówka w mafii reprywatyzacyjnej przeszło 50 milionów złotych i po to pan minister Zbigniew Ziobro zmienił kodeks karny, żeby tego typu przestępstw już na przyszłość nie było, żeby surowo byli karani sprawcy ich. Natomiast ta komisja weryfikacyjna, tak, my tutaj wczoraj też żeśmy przedstawili swoje cztery drobne poprawki do tej komisji. Bardzo ważna i potrzebna komisja, chcę to wyraźnie zaznaczyć. I opozycja jest przeciwko, pani redaktor powiedziała, ponieważ ma nieczyste sumienie. Opozycja...
Nie, oni mieli po prostu swój własny projekt, tak? Komisji śledczej, sejmowej, nie komisji weryfikacyjnej.
Komisja weryfikacyjna ma szersze uprawnienia niż komisja śledcza. Komisja weryfikacyjna jest organem, który może zlecać zatrzymanie danej osoby, może zlecać przeglądanie dokumentów, może zapoznawać się z dokumentami prokuratorskimi, może zlecać przeszukanie, zatrzymanie, czyli ma konkretne uprawnienia śledcze. Tak? Nie tylko przesłuchiwać, ale też prowadzić czynne działania. Zresztą to widzieliśmy, jak działało to w Komisji Weryfikacyjnej Prywatyzacji Warszawskiej. Bardzo ważna, potrzebna ustawa.
Zbliżają się wybory. Pan podkreślił kilkukrotnie podczas naszej rozmowy, że ta kampania, patrzy pan na zegarek, ja też już kończę, bo rozmowa nam się przedłużyła. Rozumiem, że wspólne listy z Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczona Prawica to jest pewnik.
Zjednoczona Prawica jest wielką wartością i chcemy, żeby tak było. Chcemy wygrać kolejne wybory, ponieważ alternatywą jest, tak jak powiedziałem, zdradziecka partia niemieckich interesów. Platforma Obywatelska z PSL-em to jest zguba dla naszego kraju.
Czyli listy z Prawem i Sprawiedliwością, tak? To
Ufam, że wspólnie wygramy Polskę i obronimy nasz kraj przed partią niemiecką w naszym kraju, jaką jest Platforma.
Rozumiem też, że żadnych list ani rozważań na temat na przykład wspólnego startu z Konfederacją nie ma w Solidarnej Polsce.
Za wcześnie w tej chwili na przesądzanie jakichkolwiek tutaj kroków. W tej chwili jesteśmy z Prawem i Sprawiedliwością i przypomnę, że wczoraj Konfederacja zagłosowała przeciwko panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. To nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości poparli pana ministra i to jest pewnik, tak? Więc jesteśmy w koalicji, trwamy, idziemy do przodu, realizujemy kolejne dobre zmiany dla Polski i wygramy kolejne wybory.
Powiedział z pewnością w głosie Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za wizytę po raz pierwszy w naszym studio tutaj.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, kłaniam się i miłego dnia życzę.
No, miłego dnia życzymy, a my teraz Blue Velvet, tak, film piękny i muzyka też.